ambasador Rosji został oblany sokiem w Warszawie. Dlaczego w ogóle ciągle tu jest? Co zrobić z ambasadą ludobójczego państwa? O tym za chwilę porozmawiamy z pastorem Pawłem Pojeckim. Poza tym powiemy, jak Chiny wspierają Putina, dlaczego Niemcy nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej i o Polce w Ministerstwie Obrony Czech. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, jest 10 maja, wtorek, Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd, na żywo, dosadna publicystyka z garścią humoru. Witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Wczoraj Siergiej Andriejew, rosyjski ambasador, przedstawiciel Rosji w Warszawie, przyjechał na cmentarz żołnierzy sowieckich i został oblany podobno sokiem malinowym. Tak to też wygląda. Natomiast zrobiła się z tego afera, że wielu publicystów, wielu polityków mówi, no przecież ambasador powinien być chroniony absolutnie, nie można tutaj dopuścić, że państwo polskie zawiodło i nie mogą się takie rzeczy dziać w Warszawie. Jak ty odebrałeś to zdarzenie?
Powinien być chroniony w drodze do granicy i tam jeszcze tam takiego symbolicznego, niedosłownego, ale symbolicznego jakiegoś kopa w dupę zasadzić, żeby już więcej tu nie wracał. No i tyle. No to taka powinna być sprawa, tylko że 25 lutego, no może tam by z tydzień poczekać, jak to się będzie rozwijać, ale kiedy już pierwsze doniesienia o masowych morderstwach, o bombardowaniu miast, cywili, szpitali położniczych, sierocińców, domów dziecka. To już było w pierwszym tygodniu wojny. Wiadomo, że to jest zbrodnicza armia, a Ukraińcy bronią swojego terenu, swojego narodu, swoich cywili i tak dalej. Nie? I w tym momencie reakcja Polski powinna być wydalenie dyplomatów rosyjskich z powodu agresji na sąsiedni, bratni Polsce kraj. I tyle. No tak powinien zrobić rząd RP, a to, że do takiego zdarzenia doszło, to jest właśnie wina zaniedbania tego. Bo gdyby tego pachołka Putina nie było w Warszawie, no to nic takiego by nie zaszło. Ja przypominam, że jeszcze zdaje się jakieś w sieci czy coś takiego, to w pierwszych dniach wojny jego wywiad taki właśnie broniący wersji najeźdźców, tej nazistowskiej, faszystowskiej wersji Kremla, publikowały prawicowe media, nie? Także to widać, że szczególnie...
A niedawno pewien, powiedzmy, geopolityk, który wcześniej ponoć był w komisji weryfikacyjnej w USA, też z panem ambasadorem Rosji przeprowadził wywiad.
No to widzicie Państwo, że tu postawa Jarosława Kaczyńskiego i jego tego rozdania politycznego było bardzo, bardzo niejednoznaczna. Media pisały kilka dni temu, myśmy też tej sprawie poświęcili trochę uwagi, tu pani redaktor Hanna Szen się wypowiadała, w sprawie jakiegoś dwójmyślenia, szczególnie w MSZ-cie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo tu o dyplomacji mówimy, no to MSZ jest kluczowe. I tu rzeczywiście widać jakieś dziwne działania ministra Raua. To jest taki mianowanek bezpośrednio Kaczyńskiego. Z tego, co dowiadujemy się z Warszawy, to Morawiecki chciałby go wyrzucić. Ma tam jakichś wiceministrów, którzy go tam ciągle kontrolują i tak dalej. dalej, czyli jest jakieś przeciąganie liny, bo ogólnie polityka międzynarodowa rządu jest poprawna, ale wydaje się, że tu premier Morawiecki działa troszeczkę jak gdyby w kontrze do jakiejś części obozu pisowskiego. Tu nie było wsparcia, jeśli chodzi o tę wizytę premierów obszaru Trójmorza w Kijowie. To samodzielnie kancelaria premiera robiła, a nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tu wczoraj czy przedwczoraj też mówiliśmy o tym, że Polska jakieś dziwaczne porozumienie z sojusznikiem Hitlera Putina, czyli z takim zamordystycznym, fundamentalistycznym, muzułmańską reżimem Iranu podpisuje. Nie? Także widać, to robi minister Rau, podczas gdy właśnie na tych kierunkach azjatyckich Putin uzyskuje największe wsparcie, czyli jego sojusznikami są właśnie Iran, są właśnie komunistyczne Chiny. Dzisiaj media piszą o tym strumieniu pieniędzy, które komunistyczni Chińczycy dostarczają Putinowi. Tutaj obroty w tym obszarze wzrosły, eksport do Chin o 60% w ostatnim czasie, także zobaczcie, że to jest naprawdę znaczne wsparcie. Wcześniej Niemcy wyhodowały tę nadwyżkę budżetową, którą mógł na czas wojny zgromadzić Putin. Teraz właśnie Korea Północna, oczywiście przede wszystkim Chiny i Iran, to są ci azjatyccy sojusznicy Putlera. I tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych jak gdyby gra w innym meczu. Nie? Stąd też hodowanie tych dyplomatów w cudzysłowie, bo to nie są żadni dyplomaci, to są agenci Putina. Oni będą urządzać prowokacje, oni będą urządzać jakieś tematy zastępcze, bo przecież tutaj powinien pójść jasno przekaz, że Rosja okupowała Polskę od 1944 roku, że nie był to żaden dla nas dzień zwycięstwa. Powinien pójść drugi przekaz, że teraz zdradziecko napadła na sąsiedni kraj całkowicie bez żadnego powodu, że dokonuje zbrodni wojennych na masową skalę, zabijając cywili, gwałcąc kobiety i tak dalej, to jest oczywiste. Taki powinien pójść przekaz oraz to, że Putin jest już słabiutki. Wystrzelał się ze wszystkiego, co miał. Praktycznie tam zostało mu kilkaset rakiet, tych Iskander i jakichś tam jeszcze. Teraz ostrzał Odessy, cywilnego tam centrum handlowego, szedł bardzo drogimi rakietami ziemia, morze, czyli do zwalczania,
tak.
Do zwalczania okrętów. One są mniej więcej czterokrotnie droższe ze względu na systemy naprowadzania głównie, które są potrzebne na morzu do niszczenia okrętów. Czterokrotnie droższe niż te tradycyjne rakiety burzące, atakujące cele ziemia-ziemia. Tak. Czyli widać, że Putin jest najsłabszy w historii. O tym mówimy i to powinien być główny przekaz, a tu zobaczcie, jakiś sok malinowy jest głównym przekazem tego dnia. Stąd widać, że obecność tak zwanych dyplomatów rosyjskich daje stronie rosyjskiej możliwości dezinformacji i propagandowego rozgrywania strony polskiej na wiele sposobów. Dlatego już dawno, powiedzmy na początku marca, powinien zostać, że tak powiem, pożegnany, wydalony z Polski placówka komunistycznej Rosji w Polsce, placówka agenturalna, to nie jest żadna dyplomacja, to jest zwykła agentura. Podobnie jak placówka komunistycznych Chin, pani redaktor Hanna Shen o tym mówiła, że Abwehrstelle tutaj to chińskie, to jest takim hubem na całą tę część Europy. To właśnie tu pieniądze, to właśnie tu kontakty, na przykład dla inwigilacji Tybetańczyków w Szwecji, nie? To właśnie ambasada komunistycznych Chin w Warszawie się tym zajmuje. Tak samo jeśli chodzi o ataki terrorystyczne Putina na swoich wrogów, na przykład na terenie Niemiec, to uzbrojenie ich nastąpiło w Warszawie, czyli Abwehrstelle tu Moskwy w Warszawie dostarczyło broń rosyjskim zamachowcom. fachowcom. Także absolutnie nie można tu mówić o dyplomacji, to jest działalność szpiegowska, dezinformacyjna, to jest tolerowanie wroga na bliskim przedpolu wojny, na bliskim przedpolu frontu. Wielki minus dla administracji Kaczyńskiego, no tam Morawieckiego powiedzmy, że ten ambasador, który wielokrotnie obrażał Polskę, który jest źródłem, tubą taką propagandową kłamstw putinowskich właśnie przez udzielanie tych wywiadów, o których wspomniałem, i także inne zachowania, powinien być persona non grata w Warszawie i w całej Polsce, razem z całą kacapią, która tu jest. Bo tu oprócz samej tej dyplomatycznej, nazwijmy to jeszcze, strony, jest działalność rosyjska innych szczebli, czyli tak zwanych biznesmenów rosyjskich, tak zwanych naukowców rosyjskich, tak zwanych studentów rosyjskich i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy to w przypadku komunistycznych Chin, że każdy obywatel komunistycznych Chin jest potencjalnym szpiegiem. On, jadąc na Zachód, podpisuje zobowiązanie, że cokolwiek partia komunistyczna będzie chciała, żeby zrealizował na terytorium wroga, bo oni tak postrzegają, nie jako przestrzeń do robienia interesów, tylko to jest terytorium wroga, nie? Którego trzeba zniszczyć, no to taki Chińczyk komunistyczny wykona polecenie partii, polecenie chińskiego reżimu. Czyli potencjalnie jest to terrorysta, człowiek, który może w jakiś sposób inwigilować nawet lokalne środowisko, będzie wiedział, bo tych sklepów chińskich tego wszystkiego jest pełno, kto w Radzie Gminy na przykład bierze łapówki, kto ma jakieś skłonności, kto jest prorosyjski, kto taki, kto ma kochankę, to wszystko słuchając plotek i różną inną, stosując metodę pozyskiwania informacji, będzie taki Chińczyk wiedział. To samo jest z Rosjanami. Także taką opcją maksimum to powinno być wydalenie wszystkich Rosjan z Polski. Ewentualnie, jeśli zaangażowani są w działalność antykomunistyczną już od dawna, no to powinni być objęci ochroną polskiego kontrwywiadu, który by sprawdził, czy to rzeczywiście oni są, że tak powiem, antykomunistami, czy tylko udają, ale oczywiście też dać im ochronę przed siepaczami Putina. Także tak powinno w czasie wojny zachować się normalne państwo cywilizacji zachodniej.
O tych kłamstwach, o których mówiłeś, no to ambasador nie tylko je rozpowszechnia przy jakichś wywiadach, ale też no właśnie wczoraj zaczął mówić różne kłamstwa o tym, co się dzieje w Ukrainie. Odnosił się do tego rzecznik rządu Piotr Miller. Zobaczmy, co powiedział.
Padły tam na miejscu z ust ambasadora Federacji Rosyjskiej do kamer kwestionujące m.in. masakrę w Buczy.
No to jest właśnie podstawa tych wszystkich emocji, które są wokół ambasady rosyjskiej, w ogóle wokół działań Rosji. Szanowni Państwo, na terenie Ukrainy mamy do czynienia z rosyjskim zaplanowanym ludobójstwem. W związku z tym no, takie słowa, które padają ze strony ambasadora, są oczywiście kłamliwe, to jest ordynarne kłamstwo, niestety powtarzane nie tylko w Polsce, bo i ambasadorowie w innych krajach, ambasadorowie Rosji w innych krajach dokładnie mówią to samo. To jest taki przekaz, który, jak rozumiem, sufluje bezpośrednio Władimir Putin, i tych kłamstw się niestety konsekwentnie próbują trzymać. Na szczęście w dobie social mediów w XXI wieku, gdzie jest przepływ informacji bardzo szeroki, widać skalę tych zbrodni, skalę, której nie chcielibyśmy widzieć, i skalę, a właściwie sposób działania, który przypomina najgorsze czasy II wojny światowej.
Polski rząd ustami rzecznika mówi, że to zaplanowane ludobójstwo. Tak. No oczywiście zgadzamy się. No,
porównuje jednocześnie do Hitlera.
Jednocześnie no, przedstawiciel tego państwa chodzi sobie tutaj
po ulicach,
działa cały czas w majestacie i jeszcze domaga się ochrony policji. No, jak to w ogóle, jakoś mi się to w ogóle nie klei.
No to się wielu Polakom dzisiaj nie klei, no bo jeśli mówimy...
Ten sam rzecznik rządu w Faktach po Faktach mówił, że w tej chwili decyzji o wydaleniu ambasadora Rosji nie ma, ale zbiera mu się również za indywidualne zachowania, nie tylko za zachowania swojego kraju.
No, nie wiem o czym konkretnie.
Nie wiem, kiedy się dozbiera. No, między innymi chodziło o to, jak się wypowiadało.
Tak, tak, ale no, co jeszcze musi zrobić Rosja lub ten pachołek Putina w Moskwie, żeby już rząd pisowski uznał, że trzeba go wywalić i żeby wrócił tam w kibitku na swój Sybir, czy gdzie tam sobie wybierze jakie przeznaczenie. Mówi rzecznik rządu o tym, że to jest sytuacja jak z II wojny światowej, czyli ewidentnie porównanie do nazistowskich Niemiec, że to jest ta skala zbrodni, ta skala okrucieństwa. No i ambasada Hitlera dalej działa w Warszawie. Nie? No to jest skandal. To rzeczywiście powinno być jak najszybciej ukrócone. Tu nie tylko takie napinanie słowne powinno być, że tu rzecznik rządu tam powie, że to źle i że się zbiera i już powinien być wydalony, ale jeszcze nie jest, czy coś takiego, tylko tu powinna Polska bardzo, bardzo twarde działania rozpocząć, szczególnie, że widać, że państwa zachodnie no, biorą się na serio za wspomaganie Ukrainy. Tu mówię zarówno o tej ustawie Lend-Lease, że już praktycznie te pieniądze są odblokowane.
A
tu,
nawet większe.
A nawet większe, jeszcze tam jakieś 40 miliardów
tak,
dodatkowo.
Podwyższył to.
Także widać, że tu naprawdę strumień pieniędzy, ale i też strumień najnowocześniejszych technologii. Mamy już około 100 haubic amerykańskich, mamy też inne, podobno 7 niemieckich jedzie. 7 niemieckich. Tu w przypadku niemieckich...
Czyli ma jechać.
Ma jechać, tak, bo tu z Niemcami to oni tak, wiecie, obiecują. Obiecanki, cacanki, no różnie tam będzie, ale jeśli by te haubice niemieckie dotarły, no to one się cechują chyba największym zasięgiem z tego wszystkiego, co tam na Ukrainie strzela, bo jeśli użyć tej amunicji z tymi rakietowymi dopalaczami, to ponad 70 kilometrów, 75 kilometrów zdaje się jest tych niemieckich haubic zasięg, czyli biorąc pod uwagę, że od Mariupola wojska ukraińskie są około 100 kilometrów, to już mogłyby razić cele artyleryjskie głębokiego zaplecza wokół Mariupola. Także ja bym radził Niemcom, jeśli już tam przynajmniej chcą resztkę tam swojej twarzy czy czego innego zachować, żeby jak najszybciej te haubice nie tylko w słowach, ale rzeczywiście znalazły się na linii frontu.
Wyprzedziła nas, znaczy jeżeli w ogóle wydalimy w końcu tego ambasadora, to i tak wyprzedziła nas Litwa, która na początku kwietnia wydaliła ambasadora Rosji, obniżyła te stosunki dyplomatyczne, zamknęła też konsulat w Kłajpedzie, no swojego ambasadora oczywiście wezwała z powrotem do Litwy.
Tak, bo tu zaraz powiem o tych państwach sąsiednich, nie Litwa, Czechy, one rzeczywiście się wspaniale zachowują w wielu obszarach i tu Polska zamiast stać na przodzie, zamiast być liderem regionu, no troszeczkę się wlecze w wielu dziedzinach, można powiedzieć, z tyłu, ale to, co się wydarzyło w Warszawie, to jest też dopuszczenie do tego, że ten ambasador tu grasuje i teraz takie sobie happeningi jakieś robi, to bardzo mocno zagraża obywateli polskich i dyplomatów polskich w Moskwie, bo przypominam, że Moskwa jest państwem zbrodniczym i ona stosuje tu zasadę odwetu takiego dosłownego, nie? Przypominam o pobiciu polskich dyplomatów w Moskwie w dawnym czasie, no nie tak dawnym, no ileś tam lat temu, w zasięgu naszej pamięci. Także ja na miejscu premiera Morawieckiego już odwołałbym cały personel, zamknął ambasadę oczywiście i konsulaty na terenie Rosji, a także wezwał wszystkich obywateli polskich, żeby opuścili teren Rosji. Żeby opuścili teren Rosji. Kierowców gdzieś, którzy jeszcze gdzieś tam sobie no, za nic mają to, że jadą do kacapa, żeby po prostu nie było okazji do takich odwetowych działań na Polakach w Moskwie, czy w ogóle w Rosji. To bardzo przykro, że takiego komunikatu nie ma i takich decyzji dyplomatycznych nie ma. Jeśli chodzi o Litwę, to tu można powiedzieć, widać, że Ukraina wybiła się na lidera takich no, zmian cywilizacyjnych w naszym obszarze. Mówiłem w Pomyśl dziś, chyba w poniedziałek, że rzeczywiście Europa Zachodnia, także po części Polska, uległy pewnej stagnacji, pewnemu takiemu jak gdyby syndromowi zadowolenia i sytości. Zapomniała Europa Zachodnia, skąd wyrastają nasze wartości, że to właśnie z chrześcijaństwa biblijnego, z Jezusa Chrystusa i tak dalej. I pogrążyła się w jakimś materializmie, konsumpcjonizmie i tak dalej. A Ukraina poszła duchowo do przodu. Będziemy o tym mówić. Już mówiliśmy, był tu zjazd 3 maja pastorów polskich, ukraińskich i amerykańskich. To już mam nadzieję, że widzieliście przynajmniej zajawkę z tego zjazdu. Niektórzy też tu byli na miejscu. Będziemy o tym jeszcze konsekwentnie mówić. Też para misjonarzy amerykańskich od 12 lat mieszkająca w Kijowie, w Irpieniu, też mówiła o tych przemianach. Ukraina dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego i ja stawiam też, że w wielu obszarach, a przede wszystkim w obszarze duchowym, przegoniła Polskę. Nie? Czyli teraz można powiedzieć, Ukraina jest tym liderem zmian cywilizacyjnych w naszym obszarze. No, heroizm ukraińskiego żołnierza to pewna, no, nie powiem jedność, bo wiem, że jest wiele podziałów w społeczeństwie ukraińskim, wschód-zachód, różne partie polityczne, oligarchowie, korupcja i tak dalej, ale na czas wojny to społeczeństwo pokazało niezwykły hart ducha, męskość i jedność potrzebną do stawienia czoła najeźdźcy. Także tu, w tych obszarach na pewno Ukraina poszła do przodu i wyprzedziła Polskę i cały Zachód, też postawiłbym taką tezę, ale też państwa sąsiednie, takie jak właśnie Litwa, tam Łotwa i Estonia podobnie się zachowują, o Republice Czeskiej zaraz będziemy mówić, też idą mocno do przodu, a Polska, po której powinniśmy oczekiwać, no można powiedzieć, najbardziej odważnych i spektakularnych, skutecznych działań, no, że tak powiem, no idzie do przodu, to chwalimy tu rząd pana premiera Morawieckiego za jego przeróżne działania, teraz ta pula ponad 200 czołgów, teraz się już mówi o samolotach znowu, o tych migach, ja myślałem, że one już dawno tam gdzieś po cichu są dane, a tu jeszcze nie, bo Wielka Brytania mówi, słuchajcie, to my wam coś damy w zamian, czyli jak gdyby te migi jeszcze nie zostały przekazane stronie ukraińskiej. Także pomimo tego, że dużo dobrych rzeczy się robi, to nie można powiedzieć o Polsce, że jest na czele tych działań, jeśli chodzi o solidarność z Ukrainą i takie zdecydowane kroki przeciwko Rosji. To tylko polskie społeczeństwo, największa organizacja pozarządowa w świecie. Naród polski, nie? To tutaj nasi goście też na zjeździe raczyli nas takimi dowcipami, o ile pamiętam, to poseł Andrzej Sośnierz ten dowcip sprzedał widzom telewizji Idź Pod Prąd. Rzeczywiście to jest znane na całym świecie, chyba, nie wiem, czy zacytuję dobrze z pamięci, że tu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówi, że przyszło mu, ma za zaszczyt być ambasadorem w mocarstwie humanitarnym. Chyba tak? Jakoś ładnie nazwał Polskę, że rzeczywiście tu naród polski, nie rząd, bo rząd to jeszcze do tej pory nie załatwił pewnych spraw w tym obszarze, a często nawet szkodził, albo organy państwa polskiego, czy medialne, czy związane z tym wymiarem niesprawiedliwości, to były wręcz, działały na ręce, na korzyść Putina i jego agentury. To mówiliśmy o tym wielokrotnie. Także tu naród polski zdał na 6 z plusem egzamin, a rząd gdzieś na 3+, może niekiedy 4, nie? A my byśmy chcieli, żebyśmy mieli rząd na 6, no. Albo na 5 po staremu, no przynajmniej.
No właśnie, co z tym rządem jest? Rzecznik rządu mówi, no, wyraźnie, kim jest ambasador, kim jest Rosja. Ale nie ma tej decyzji. O tych stosunkach dyplomatycznych mówi. Zawsze jest dylemat, czy to zrobić, czy wyrzucić ambasadora, czy jakąkolwiek ścieżkę kontaktu dyplomatycznego zachować. Aczkolwiek dzisiejsza sytuacja pokazuje, że ciężko mówić o jakichkolwiek kanałach dyplomatycznych w tej chwili. Czyli tej dyplomacji tak nie ma. Boi się czegoś ten rząd?
Czego my się spodziewamy po Rosji? Czy ktoś się spodziewa czegoś dobrego po kacapach? No, proszę. no to po co nam ta dyplomacja? Wiecie, dyplomacja to jest potrzebna wtedy, kiedy pewne sprawy można załatwić w drodze negocjacji. Nie?
No to poruszają komentatorzy, no, że jest tam, są Polacy w Rosji, że ten ambasador jest tam potrzebny, więc żeby go nie narażać i tam Rosjanie polskiego pochodzenia.
Ambasador nie uchroni Polaków w Rosji, jeśli Putin wyda rozkaz ataków na Polaków. To jest oczywiste i tu nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego mówiłem, że oczywiście przed zdecydowanymi krokami dyplomatycznymi trzeba by nadać komunikat do Polaków, szybko spieprzajcie z kacapi. No i tyle. Nie? No, kto już zostanie tam, to na własne ryzyko. Oczywiście też pomóc, zagwarantować środki transportu czy pieniądze. Właśnie od tego powinny być konsulaty, dyplomacja, żeby Polakom, którzy tam z jakiegoś powodu znaleźli się w trudnej sytuacji, nie mają się jak wydostać, załatwić transport także dyplomatyczny. Proszę bardzo, to wszystko zrobić i tylko to się robi w trybie awaryjnym i potem się likwiduje te placówki dyplomatyczne, czy działa się równolegle, nie? Tu żadnej dyplomacji z Putinem nie będzie. Tu nie ma się czego spodziewać. Tu tylko ukraiński żołnierz, teraz uzbrojony z jednej strony wsparciem, solidarnością Polaków, że ich żony i dzieci są bezpieczne w Polsce, z drugiej strony uzbrojony w ciężki sprzęt rosyjski, może wygrać dyplomację z Putinem. No i tyle. I to jest jedyny sposób rozmowy, którą się z Rosjanami prowadzi. To przecież wiedział Piłsudski i on rzeczywiście ten dialog prowadził z Moskwą, ale chyba mu ambasada nie była do niczego potrzebna. Raczej brygady kawalerii, nie? I tam i szło, dialog szedł, rozumieli i tam spieprzali won za don, czy tam gdzieś za Ural, także to tam się wytłumaczył i nie trzeba było ambasady do tego. Z kolei już w 44 roku, w 43, no tu już się na terenie Polski zaczęło, no że z Rosją, no już wcześniej, no bo to już w 39, można powiedzieć, ten wielki błąd Rydza Śmigłego, z Sowietami nie walczyć, chyba że w niebezpieczeństwie tam rozbrojenia oddziału czy coś takiego. To był wielki błąd. Trzeba było wypowiedzieć Rosji wojnę w 1939 roku, stoczyć jedną, przynajmniej dużą bitwę, żeby się odegrała na świecie, no, echem odbiła i myślę, że całkiem inaczej mógłby się przebieg II wojny światowej. No ale dobra, w 43-44 roku, że zresztą Sikorski też tam troszeczkę w podobnym duchu się wypowiadał, że trzeba się z Rosją dogadać, że no jest tak potężna, że no nie damy rady, że Zachód nam od nas opuścił, no to trzeba się dogadać. I coraz ktoś tam szedł na dialog z Moskwą, albo dostawał kulę w łeb, albo jechał w Syberię, albo miał proces, ilu tam, 17 czy iluś tam w Moskwie. Także z Moskwą nie ma nigdy żadnego dialogu. Tego nas uczy polska historia i kropka. To po co nam dyplomatołki rosyjskie? No chyba tylko po to, żeby realizowały tu zadania agenturalne i dezinformacyjne. No tylko po to jest utrzymywanie placówek dyplomatycznych Rosji w Polsce.
Wczoraj TVP Info opublikowało fragmenty odtajnionej niedawno notatki z 2008 roku. Polscy dyplomaci mieli pisać z Moskwy. Zupełnie niekontrolowanym czynnikiem są wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego, które niekiedy stają się powodem poważnego rozdrażnienia Moskwy. Proponowali, żeby Donald Tusk robił kontroświadczenia i tym podobne rzeczy. No tak wyglądała mniej więcej praca wtedy.
No i teraz przecież to chyba nawet Jarosław Kaczyński albo... Chyba tak, Jarosław Kaczyński chyba rugał pana Waszczykowskiego, kiedy był na stolcu ministra spraw zagranicznych na początku rządów pisowskich, tam pierwszej kadencji, że jeszcze dużo złogów komunistycznych zostało w szeregach polskiej dyplomacji, że tych szpiegów, tych tam współpracowników SB, WSI i tak dalej, to potomków Bieruta, to akurat w MSZ-cie się przechowało najwięcej, także na placówkach dyplomatycznych i tak dalej. No i myślę, że rzeczywiście to jest główny powód tej obstrukcji ze strony MSZ-u i uwikłanie komunistyczne jest tutaj powodem, dlaczego Kaczyński nie pozwala na zdecydowaną rozprawę i wydalenie ambasadora Rosji w trybie alarmowym z Polski.
Wasze komentarze, Józef pisze, Rosja zmienia narrację, teraz walczy z NATO. Tylko mały problem. Dostają baty, a na to jeszcze nie weszło.
Tak, tak, to jest taki dowcip, nie? Ile tam już Rosja straciła w wojnie z NATO, a NATO jeszcze nie rozpoczęło wojny, nie? Co by było, gdyby rozpoczęło? Tak, to w tym dowcipie jest wiele prawdy i tu, jak będziemy omawiać stanowisko naszej po części rodaczki w rządzie Republiki Czeskiej, to ona sama się do polskich korzeni odwołuje, nie? Żebyśmy my tam jej coś wkręcali, to tu oczekiwanie, zresztą pan Nowotny we wczorajszym wystąpieniu też jasno o tym mówił, że tu czas kończyć tę fazę, no już strasznie długą. Ja wiem i ja mówiłem tu wielokrotnie, także starzy nasi widzowie wiedzą, że to nie dziś mamy takie nastawienie, że NATO powinno wejść do gry. Putin jest rozłożony przez ukraińskich żołnierzy na łopatki. On się boi. On już nie ma żadnego argumentu, no bo tam ten jego zardzewiały arsenał jądrowy, no to Rosjanie, ci najwyżsi dowódcy, którzy by się na to zgodzili, no to wiedzą, że to ich dzieci, ich rodziny, no i też pójdą z dymem, no i do widzenia. Także absolutnie nie należy się bać tego no, potencjału nuklearnego Rosji. Gdyby Rosja miała go użyć...
Wczoraj była defilada, miał być przelot samolotów, między innymi tego samolotu Dnia Zagłady, survival, w którym Putin ma się tam chronić w razie, gdyby była ta wojna atomowa. No i nie poleciał. Podobno właśnie dlatego, że tenże samolot się zepsuł. Inni mówią, że obawiali się, że coś tam trafi.
Stukali młotkiem, gnioca, nie łamioca, nie pomogło. Ten stary złom nie wystartował nawet, także na czas wojny to w ogóle zapomnij. Zresztą ile do tego samolotu się zmieści? No tam kilkadziesiąt, sto osób i tyle, no. Bo tam przecież sprzętu jest nieskończenie wiele, także tyle by przeżyło w pierwszym dniu wojny, a później by ten samolot, czy w pierwszych godzinach wojny nuklearnej został strącony i tyle by było z ich tam zarządzania. Gdyby Rosja miała uderzyć nuklearnie, to zrobiłaby to już dawno. Za Stalina, za Breżniewa, czy gdzieś tam, no, dawno, dawno temu. No widać, że Rosja tylko robi takie pomruki, nie? Tam robi jakieś próby, tam pamiętasz taka bomba car chyba się nazywała, nie? Patrz, tacy komuniści tak cara nie lubili, zamordowali, a bombę największą, jaką sobie zrobili, to car nazwali, nie?
No oni w ogóle teraz mieszają
wszystkie porządki.
Zapożyczenia z amerykanizmy, z angielskiego. Na przykład niedawno był jakiś tam kolejny pożar i się palił tam jakiś hotel czy coś. Stalin House.
Stalin House. Noż, Stalin to rozumiem, ale House... To tak, także... Może Stalin House, nie? I taki jakiś samogonu 1,5-litrowy baniak, nie? To wtedy bym to zrozumiał, nie? I tam wszyscy przygłaszają, gasci, zakuski, wszystko jest, nie? Ale House, to nie, no widać to, mówiłem w takim pomyśl dziś, że Rosja, tak trochę żartobliwie, dlaczego Rosja w herbie ma dwugłowy orzeł i każdy patrzy w inną stronę, nie? No to jest schizofrenia z ciężkimi objawami dla sąsiadów, w ten sposób zilustrowana tu z listu Jakuba też pokazywałem, że Bóg właśnie nie lubi takich ludzi, czyli też takich narodów o rozdwojonej jaźni. Z jednej strony tęsknią do Zachodu, a z drugiej strony chcą cara, nie? No, który jest mongolskim wymysłem. Także no, to pokazuje, że to społeczeństwo jest rozdarte i ono donikąd nie dojdzie. Ono tylko może się tak miotać, jak taki wściekły, wiecie, zraniony jakiś niedźwiedź, pies, czy kto tam jeszcze i gryzie kąsa, zabija to, co mu się gdzieś tam w rejonie jego łańcucha jeszcze uda trafić, a najlepiej, żeby to byli słabi, niewinni cywile, to wtedy najbardziej skuteczna jest rosyjska armia. Z armią ukraińską nie ma szans.
Nie ma szans. Jak Paweł Nowotny stwierdził, no gdyby NATO zaatakowało Rosję, żeby pomóc Ukrainie, no to by była kwestia godzin.
No i by się skończyło. I to widzicie, że to nie, że my tam tu widzimy pod prąd, no nie wiemy, o co chodzi, tylko tu macie polityka koalicji rządowej, burmistrza jednej z dzielnic Pragi. Tu za chwilę będziemy mówić o minister obrony narodowej, tak?
Minister obrony Jana Czernochowa.
A, obrony nie nazywa się narodowej tam, tylko minister obrony Republiki Czeskiej. Także tu też jest zdecydowany zawód, jeśli chodzi o postawę NATO, nie? Że NATO powinno, przynajmniej gwarantując czy korytarze na Morzu Czarnym, bo przecież odcięta jest nie tylko Ukraina, jest odcięta, ale wiele państw afrykańskich, które polegało na zbożu ukraińskim, jest odcięte, są odcięte od dostaw tegoż zboża, czyli żywności, czyli teraz można powiedzieć 1/3 tam Środkowego Wschodu i Afryki będzie narażona na głód. Tu nie ma prostego sposobu wypełnienia tej luki. Będzie głód, mogą być różne zamieszki, rewolucje społeczne, kolejna fala imigracji w stronę bogatej Europy, nie, na północ i tak dalej, czyli ogromne międzynarodowe problemy. Tu NATO powinno zagwarantować bezpieczną żeglugę na Morzu Czarnym. Nie? To jest w opcji NATO. No i niech, który podskoczy, no jak tam produkcji ukraińskiej rakieta Neptun, tam chwałę Rosji, czyli jej flagowy okręt floty czarnomorskiej posłała tam ci z Wyspy Węży mówili, no na dno morza, idi na dno, nie? Tam trochę inaczej, ale o to samo chodziło, noż to tam potęga NATO, toż to by, ruskie by nawet tam z Morza Azowskiego nie wypłynęli w tym momencie, tam by się gdzieś pochowali i tyle, no.
Jana Czernochowa, minister obrony Czech z partii ODS, zresztą znajoma właśnie Pawła Nowotnego, jak wiemy, udzieliła wywiadu portalowi Reflex i tam mówi między innymi o swoich polskich korzeniach, bo
i to ładnie
matka,
mówi.
Tak, bardzo, bardzo dobrze, pochodzi z Poznania. Czyli
babiczka to była skąd to gdzieś
wtedy z Chrzanowa
była, nie? A tu...
Ale mama minister obrony Czech urodziła się w Poznaniu, tam jest cała jej rodzina, ale też jak ładnie mówi generalnie o Polsce. Dziś okazuje się, że Polska jest naszym największym sojusznikiem. W kontekście oczywiście Ukrainy to jest wszystko. Dzięki historycznym doświadczeniom z Rosją czy Związkiem Sowieckim jesteśmy na czele walki z Putinem. To nie przypadek, że ostatnio w Pentagonie u sekretarza Lloyda Austina praktycznie minęliśmy się z polskim ministrem obrony. Ukraina zjednoczyła nasze kraje i jestem za to wdzięczna, bo nigdy nie przestałam być częściowo Polką. Nasze narody są sobie bliskie. Nie tylko dlatego, że jesteśmy Słowianami, ale też ze względu na wspólne doświadczenia historyczne.
No piękne, piękne słowa. Zobaczcie, tu pewnym pokłosiem spotkania pastorów z Ukrainy, Polski, ze Stanów Zjednoczonych, tu w Lublinie, w tym miejscu, 3 maja roku 2022, mówię, to historyczne wydarzenie, to już tam przyszli maturzyści, niech sobie to zapamiętają, jak będą zdawać maturę z historii. Tu oświadczenie polskich i ukraińskich pastorów, zobaczcie, idzie właśnie w tę stronę. No, może są nowi widzowie, to czy mogę prosić to wczorajsze oświadczenie, żeby jeszcze raz pokazać szczegółowo, o co chodzi? To jak 10 sekund, to ja jeszcze powiem dwa zdania. Mówiliśmy tam o Polsce i Ukrainie, ale mówiliśmy, że zaraz będzie Republika Czeska, zaraz będą państwa bałtyckie. Nie? I zobaczcie, głos z Czech już mamy. Jasny głos z Czech już mamy. Tu zobaczcie, jak ważny jest głos prawdziwych duchowych przywódców. On jest na czas, głośny, jasny i na temat. Poproszę. Pastorzy za sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. My niżej podpisani pastorzy kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy wyrażamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ogromne zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach w relacji pomiędzy naszymi narodami. W wyniku tragedii wojny, którą rozpoczęła Rosja atakując Ukrainę, przeżyliśmy odnowienie braterskich relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Doświadczyliśmy otwartości serc i solidarności. Wspólnie myślimy też o przyszłości. Zdecydowanie popieramy inicjatywy polityków ukraińskich i polskich, którzy mówią o dalszym zacieśnianiu naszych relacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska deputowana Kira Rudik oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy, minister Jan Krzysztof Ardanowski, mówią o potrzebie sojuszu Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji oraz być może innych państw obszaru Trójmorza. Potrzeba wyniesienia naszych relacji państwowych na nowy poziom wynika zarówno z naszej historii, kultury, wielowiekowego braterstwa, jak i z doświadczenia tych samych zagrożeń. W pojedynkę im nie sprostamy. Razem możemy odegrać dziejową rolę w przywracaniu pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla naszego regionu i całej Europy. Modlimy się, by Bóg dalej otwierał nasze serca i umysły, obdarzał mądrością nasze narody, powodował w nas ofiarność, wzajemny szacunek i braterską miłość. Prosimy Boga, by dał naszym politykom i rządzącym świadomość zachodzących właśnie teraz dziejowych przemian oraz wizję przyszłości, zgodną z Jego wolą. No, widać, zobaczcie, że to, co tu w gronie pastorów, przywódców chrześcijańskich, oczywiście zapraszamy wszystkich chrześcijan, żeby się solidaryzowali z tym apelem. Już możecie podpisywać go na stronie internetowej, żeby ta petycja z mocą docierała do polskich władz i do polskich mediów. Jak na razie milczą, zobaczcie, że pani minister Republiki Czeskiej mówi dokładnie tymi słowami, że to, co się stało za naszą wschodnią granicą spowodowało, że nasze narody są sobie bliskie. Nigdy wcześniej nie było takiej dziejowej szansy. Kilkaset lat, można powiedzieć, no, jak tam ktoś by chciał dyskutować, ale może nawet nigdy wcześniej nie było tak przygotowanego przez Boga przedpola do tego wielkiego sojuszu serc, jak słyszeliśmy tu też na naszym zjeździe. Nasze narody są sobie bliskie i to nie tylko dlatego, że jesteśmy Słowianami, ale także ze względu na wspólne doświadczenie historyczne. Na wspólne doświadczenie historyczne. No, nie wiem tu, o czym mówiła dokładnie nasza tu rodaczka w rządzie Republiki
Doświadczeń
Czeskiej.
Było wiele. No,
doświadczeń
praktycznie
było wiele.
Początek polskiej państwowości to był w takim związku z Czechami.
Ja chciałem sięgnąć do XV wieku i tamtego wspólnego doświadczenia. Pamiętacie, że wtedy Czesi pierwsi, można powiedzieć, zapragnęli wolności w sferze myśli. Zbuntowali się przeciwko dyktatowi kościoła rzymsko-katolickiego. Stwierdzili, że są wolnymi ludźmi. To był ruch husycki. Sięgnięto do Biblii. Wiecie, że papierstwo, biskupi zamordowali Husa, Jana Husa, przywódcę tego księdza, przywódcę tego ruchu. W 1415 roku rozpoczęły się też wojny, gdzie kolejne katolickie krucjaty chciały zniszczyć Czechów, znowu podbić ją w feudalną niewolę kościoła rzymskokatolickiego. Czesi się nie dawali. Papież króla Jagiełłę chciał wziąć na pomoc, mówi: wkrocz do Czech, grab, morduj, to się Bogu podoba. Tak, to papież takie rzeczy wtedy robił, pisał i namawiał.
Tak jak teraz jakoś, nie?
A to zacząłem, wybiegłeś mi. A Jagiełło odpowiedział papieżowi: cmoknij się i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, czy nie wiem, czy do tych akurat doświadczeń, wspólnych doświadczeń historycznych, bo tam w Wielkopolsce, w Lesznie, ale też w Poznaniu i okolicach właśnie są społeczności wyrosłe z tradycji husyckiej. Czechów, którzy szukali schronienia później w Polsce, zakładali tu kościoły. W pierwszej Rzeczpospolitej była wolność religijna, także mieli tu schronienie. Także takie też mamy fajniuśkie doświadczenie z naszymi braćmi Czechami. Pielęgnujemy je. Widzieliście ostatnio kilka programów ze Śląska Cieszyńskiego, także z Republiki Czeskiej, bo tam Polacy i Czesi się przenikają. Jedni tu mieszkają, drudzy tam i tak dalej. Także to będziemy kontynuować w najbliższych dniach, kolejne reportaże. A teraz mamy jasno odbudowę sytuacji dwóch wrogów wolnego świata, czyli z jednej strony Rosji i jej całego zaplecza tego chińsko-komunistycznego, z drugiej strony Niemiec. Z drugiej strony Niemiec, które tak jak przed II wojną światową razem się napędzały z Rosją, razem budowały potęgę współczesnego Hitlera. I dzisiaj haniebna odpowiedź Niemiec, jeśli chodzi o aspiracje europejskie Europy. Przypominamy sprzed kilku dni, no, jak policja niemiecka niszczy flagi ukraińskie. Ukraińcy, zapamiętajcie, kto niszczy wasze flagi? Rosja i Niemcy. Rosja i Niemcy. I dzisiaj, kiedy Ukraina potrzebuje jak gdyby solidarności Zachodu w każdej formie. Ja mówię, ja nie jestem zwolennikiem Europejskiego Sojuza. Jestem za współpracą wolnych narodów, a nie za jakimś super państwem. Ale Ukraina w tym momencie konfrontacji z Rosją mówi, chcemy wejść do Unii Europejskiej. I jaka jest odpowiedź Fryców?
Oczywiście, należycie do rodziny europejskiej, ale nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób będzie można przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej, powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji Anna Baerbock. Nawet niemiecka agencja DPA stwierdziła, że to jest po prostu gaszenie oczekiwań Kijowa.
Tak, to jest oddawanie ich w, można powiedzieć, ręce Putina. Bo można było to powiedzieć językiem dyplomatycznym. Cieszymy się, witamy w rodzinie narodów europejskich, naród ukraiński, jakoś tak. No, już rozpoczynamy tam wstępne jakieś kroki tam zlikwidowania barier celnych, czy tam wysłania delegacji, żeby tam pomóc dostosować tam prawodawstwo ukraińskie i zunifikować tam zresztą Unii na tym kierunku wymiany ludzi i wymiany gospodarczej, nie? No, można było tak powiedzieć. A kiedy to się stanie, no to już tam nie musowo było tego precyzować. Zobaczcie, to jest komunikat na życzenie Putina. To robią dzisiaj Niemcy. Mówią jak Putin.
Jednocześnie szefowa Komisji Europejskiej chce, żeby prawo weta ograniczyć, czyli tę władzę Niemiec jeszcze w tej Unii Europejskiej de facto wzmocnić.
Absolutnie na to nie można się zgodzić. Przecież jeśli Węgry, no bo tu sprawa jest węgierska, nie? Że elita węgierska wybrała i naród poparł tę elitę, czyli można powiedzieć Węgrzy, bo to niedawno były wybory już w czasie wojny. Stąd Węgrzy biorą na swoją odpowiedzialność, już teraz narodową tę hańbę. To nie tylko hańba elity, nie tylko hańba Orbana, to hańba całych Węgier. Współpraca z komunistą, mordercą, ludobójcą Putinem. Nie? I teraz no to trzeba było dać wolność. Można było tak zrobić. Dajmy wolność wszystkim krajom w ustalaniu tych sankcji. No to już jeśli tylko Węgry są przeciw, a wszyscy są za, no to każdy w swoim narodowym państwie zrobi te sankcje i będzie git, nie?
No.
Po co zaraz wprowadzać tę armatę, żeby tam Niemcy znowu mogły decydować o wszystkim, nie? Likwidować tę niewielką, ale jednak barierę przeciwko hegemonii tego układu Putin-Merkel w Europie, nie? Przecież można było dać, no to my się umawiamy, że kto tu chce, kto tam jest za wolnością, no to wprowadza te sankcje, takie sankcje i my, Niemcy, niech tam może mogą sobie pierwsze powiedzieć, już mówimy, że już jutro wprowadzimy wszystkie te sankcje i proszę, dołączcie do nas, nie? A zobaczcie, oni mówią, a nie, Ukraina, nie? A tu zrobimy wam sojusz jeszcze większy, nie? Czyli widać, że to są zamordyści, wspólnicy Putina i wymiana elity niemieckiej, czy ograniczenie takie wpływów niemieckich w Europie, to jest wyzwanie chwili. Tak jak powstrzymanie Putina, to tak samo tych imperialnych dążeń Niemiec.
Kto to zrobi?
No właśnie. Dlaczego nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej? Bo to jest nowy naród z wielkimi aspiracjami patriotycznymi. Na pewno nie zrzeknie się swojej wolności na rzecz Sojuza. I w tym momencie Ukraińcy byliby, można powiedzieć, liderami wolnych narodów w Unii Europejskiej.
To a Polacy, Kira Rudik nadzieję, że mówiła, że no, chcemy wejść do Unii Europejskiej, jest pewna, że wejdziemy do Unii Europejskiej i tak pozmieniamy, żeby było dobrze.
No, no to widzicie. Dlatego Szkopy się boją. wspólnicy Putina w strukturach europejskich, głównie Niemcy, ale nie tylko, bo tam zaprzańców mają więcej w różnych tam belgijskich, luksemburskich i innych tam holenderskich także niestety strukturach. Tych zaprzańców jest więcej w Unii Europejskiej. Oni się boją silnego narodu ukraińskiego, bo on stanie na czele przemiany całej Europy. Dlatego mówimy o sojuszu. Żeby Ukraińcy nie byli w tym sami, bo mogą nie dać rady, tylko żeby właśnie znowu dawna Jagiellonia ożyła. Bo to właśnie Jagiellonowie tak się złożyło w tych dynastycznych różnych roszadach, że panowali na całym tym obszarze. I w Czechach, i na Węgrzech. A Węgry wtedy sięgały do Morza Adriatyckiego, nie? Czyli cały obszar Trójmorza to byli potomkowie Jagieły. Dlatego mówi się o Jagiellonii, że wtedy przynajmniej przez te monarchiczne związki ten obszar był zjednoczony geopolitycznie. To była jedna z największych dynastii Europy w tym czasie. Dzisiaj nie mamy monarchów, nie chcemy ich i tak dalej, ale mamy sojusz serc. Te wszystkie narody tego obszaru czują podobnie, chcą podobnie, działają podobnie i dzięki Bogu, tak jak Republika Czeska, tak jak Węgrzy, Litwini, Łotysze, Estończycy, niestety jeszcze nie Polacy, mają już elitę, która jasno artykułuje te dążenia.
I Jana Czernochowa też mówi w wspomnianym wywiadzie, właśnie w czasie rosyjskiej inwazji Polacy stali się liderami pomocy w najeździe i są dla nas inspirującym narodem.
Amen. Tak, nie rząd polski? Tu wszyscy to wiedzą, ci, którzy troszeczkę bardziej szczegółowo znają polskie sprawy. Rząd przynajmniej nie przeszkadzał, nie otworzył granice, to jest bardzo dobrze i tu jakaś tam współpraca tych służb granicznych była bardzo, bardzo dobra, ale resztę zrobił naród polski. To jest wielka chwała, wielka radość i to, tak jak na spotkaniu pastorów mówiliśmy, to daje nam nadzieję na obudzenie narodu polskiego. Że my jako Polacy poczuliśmy, że jesteśmy w stanie po pierwsze razem zrobić coś wielkiego. Nie jesteśmy skazani na małość, na średniość w Europie i musimy tam większych jakichś Niemców czy innych kacapów słuchać, tylko my możemy się zdobyć na wielkość. To od nas może się uczyć świat. W tym obszarze to Polacy poczuli. No, można powiedzieć, dzięki też bohaterstwu Ukraińców, którzy powstrzymali zagony Putina pierwszego dnia wojny, nie? No bo gdyby to się nie udało, no to i nasze tu te heroiczne pomoc i takie różne rzeczy, to też by się niewiele w tym momencie zdało. Ale kiedy to się połączyło razem, heroizm żołnierzy i ofiarne, bardzo ofiarne serca Polaków i to zdecydowanej większości, mówi się, że prawie 70% osobiście, 70%, 66 chyba, osobiście Polacy zaangażowali się w pomoc Ukraińcom, nie? A poparcie, no to tam między 75 a 80%, nie? Tak gdzieś poparcie rządu 90% i tak dalej. Także działań rządu na tym kierunku. Także tu widać, że zrobiliśmy coś niesamowitego, ale teraz trzeba, żeby to się tylko nie wypaliło i nie było tam w historii, o Polacy, tam Walesa, Jan Paweł II i tak dalej, nic z tego nie zostało. Teraz trzeba to w strukturę polityczną. Właśnie to, o czym mówiliśmy jako pastorzy i tu słyszeliście ten głos polskich, ukraińskich pastorów. Teraz trzeba to przekuć na poziom polityczny, w sojusze, w Unię Trójmorza. Jak można było Wyszehrad budować? No to zbudujmy teraz coś na wzór Jagiellonii. Niech to będzie skonkretyzowane, niech pójdą za tym deklaracje polityczne, niech pójdą pieniądze na wspieranie tych inicjatyw, niech politycy się spotykają, niech będzie jeden głos polityków tego obszaru, nie? Niech będą otwarte granice, niech będą zlikwidowane bariery celne, niech będą zlikwidowane bariery biurokratyczne, przecież które nas wiążą, to prezydent Trump powiedział, Polacy, co wam odbiera wolność? Socjalistyczna biurokracja. PiS niestety, co zrobił z socjalistyczną biurokracją?
Ja myślę, że oni w ogóle w ich umysłach nie mieści się to, co wtedy Donald Trump powiedział i nie dotarło to tam nigdzie.
Już to tam albo się zmienią, modlimy się o naszych przywódców, żeby Bóg im otworzył umysły, albo trzeba zmienić tych polityków i Bóg też w tym może pomóc.
Dlaczego na świecie trwają wojny? Ludzie krzywdzą siebie nawzajem i otacza nas tyle zła, naszą ulotkę, a więc wojna. Ożywiliśmy. Zobaczcie teraz animację na podstawie tej ulotki z rysunkami Andrzeja Patalona.
Zastanawiasz się, dlaczego na świecie trwają wojny? Ludzie krzywdzą siebie nawzajem i otacza nas tyle zła? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Na początku świat był idealny, ponieważ wszystko było zgodne z wolą Boga. Ale pierwsi ludzie zbuntowali się. Odrzucili posłuszeństwo Bogu i w ten sposób zepsuli idealny świat stworzony przez Boga. Karą za nasz bunt, nasz grzech, jest śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. W jego oczach każdy z nas zasługuje na wieczną karę, czyli piekło. Może myślisz, że nie zasługujesz na coś takiego jak piekło, ale pomyśl, ile razy skrzywdziłeś kogoś, ile razy skłamałeś, to wystarczy, żeby tam trafić. Grzech cię usidla i nie jesteś w stanie sam z nim zerwać. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg jest sprawiedliwy, ale uwaga, jest też miłosierny, litościwy i łaskawy. Dlatego dał ci szansę na powrót do idealnej, czystej relacji ze sobą. W jaki sposób? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uznaj przed Bogiem swoją grzeszność. Powiedz Mu, że bardzo żałujesz swojego wcześniejszego stylu życia. Uwierz, że Jezus zmartwychwstał, a teraz stoi i puka do twojego serca i chce być z tobą od dziś na zawsze. Chrystus, umierając na krzyżu, zapłacił za wszystkie twoje grzechy, zarówno za te przeszłe, jak i przyszłe. Osobiście poproś Jezusa Chrystusa o ratunek przed karą za twoje grzechy, czyli przed wiecznym piekłem. Jezus jest jedynym pośrednikiem między tobą a Bogiem. Nie potrzebujesz księdza. Jeśli zaufasz Jezusowi i osobiście poprosisz Go o zbawienie, dostaniesz w prezencie, za darmo, życie wieczne. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jezus, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Bóg zrobił jeszcze coś. Objawił ci swoją wolę. W jaki sposób? Zostawił ci swoje słowo. Czytaj Biblię, słuchaj Boga, a przekonasz się o tym, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg chce, abyś skontaktował się z innymi uratowanymi, by razem z nimi głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Skontaktuj się z nami. Razem uratujemy jeszcze jednego. Jeśli nie masz swojej Biblii, napisz do nas.
Tu warto przy okazji tego uniwersalnego przesłania dla wszystkich ludzi na całej ziemi, do każdego narodu, do Polaków, Ukraińców, Czechów, Litwinów i tak dalej, powiedzieć też coś o narodzie rosyjskim, o chrześcijanach w narodzie rosyjskim. O to prosił mnie szczególnie pastor Irek Dawidowicz, żeby też odnieść się do nich. Rzeczywiście znaleźli się w tragicznej sytuacji, bo praktycznie jeśli występują przeciwko wojnie i atakowi na Ukrainę, to stają się wrogami w swoim narodzie. Grozi im śmierć. I tu nie ma żartów. W Rosji takie rzeczy się dzieją. Tu był taka próba na początku wojny głosu Aliansu Ewangelicznego ze strony Rosji, czyli takiego, można powiedzieć, forum współpracy protestanckich kościołów Rosji. I oni wydali taki komunikat, bardzo oczywiście delikatny w słowach, ale no tam trzeba troszeczkę między wierszami czytać, jak to w komunie, no opowiadający się za przerwaniem tej napaści na Ukrainę. Są rzeczywiście w bardzo złej sytuacji, ale to jest też dla was czas próby. Tu Jezus nigdy nie obiecywał, że będzie łatwo. Przecież dzisiaj chrześcijanie są mordowani w różnych częściach świata. Na przykład w państwach muzułmańskich tam są prześladowani, więzieni, a nawet zabijani. W komunistycznych Chinach dzieje się to samo. W innych państwach też biblijni chrześcijanie, także przez biskupów katolickich, na przykład w Polsce, są dyskryminowani czy prześladowani. Także to jest dla was czas próby. Rosja ma, można powiedzieć, dwie historie. Jedną już praktycznie zapomnianą to jest Nowogród. Państwo, można powiedzieć, bratnie Polsce. Państwo, które razem z nami gromiło krzyżaków pod Grunwaldem. Państwo wolnych ludzi, kupców, rzemieślników i tak dalej. Ale to państwo zniknęło. Gdzieś w dzisiejszej Rosji to się tli, gdzieś tam może w zakamarkach ich elit jeszcze gdzieś wolnościowe aspiracje się pojawiają. A po Rosji przejechał walec Mongołów, walec z Azji, walec Dżingis Hana, tak to się symbolicznie mówi. I dlatego oni mają myślenie Dżingis Hana, czyli że jest wódz, który jest Bogiem, a reszta to raby, które muszą leżeć na ziemi przed carem. I były reformy w Rosji, Piotr I i to, śmo, to się w ogóle nie udało. Do dzisiaj nie udało się wrócić w Rosji do tradycji właśnie tych XV-wiecznych, tradycji jeszcze Nowogrodu, który tam gdzieś jeszcze się oparł tym różnym Dżingis-Hanom i tym podbojom mongolskim. Nie? Dzisiaj Rosja w całości jako państwo i naród, tu niemieckie media, Deutsche Welle mówi, że tam z 80 spadło na 75, nie? Czy 74 poparcie dla agresji na Ukrainie. To i tak zatrważająco dużo. Dlatego modlimy się także za chrześcijan rosyjskich, żeby oni dzisiaj byli świadkami Jezusa Chrystusa nawet za cenę krwi. Bo jeśli chodzi o naród, to myślę, że on, dopóki nie doświadczy upadku, nie rozbije się te jego marzenia imperialne narodu rosyjskiego, nie rozbiją się, można powiedzieć, w pył, ten naród nie zobaczy, w jakim kłamstwie kulturowo-historycznym i duchowym, bo tu patriarcha Cyryl, kościół, ta cerkiew moskiewska, no to tam mocno to wspiera, cerkiew rzymska, papy Francji też podobnie, tam wychwalany jest Francja jako autorytet moralny za to, że nazwał NATO psami, które tam szczekały u granic Rosji i tutaj no, Rosja musiała przepędzić te psy, czyli wymordować Ukraińców, kobiety, dzieci i tak dalej. Nie? Także no, to jest też po części wina tych złych przywódców duchowych. Naród rosyjski, jeśli nie zaliczy gleby, to nie wstanie, bo będzie ciągle żył tymi marzeniami o jakimś imperium, tym chorymi imperialistycznymi ambicjami. Nie? Ale kiedy, daj Boże, klęska tych sił zła w Rosji będzie już powszechna, naród to zobaczy, to będzie potrzebował przewodników. I to wy, rosyjscy chrześcijanie, ewangeliczni, możecie to miejsce zająć. Pytanie, czy bardziej boicie się cara, czy bardziej kochacie Jezusa Chrystusa? To jest pytanie i to jest moje przesłanie do chrześcijan rosyjskich.
A teraz wasze komentarze i pytania. Józef, kilkunastu dyplomatów rosyjskich na początku wojny wydalono. Ruszyści skwitowali ten fakt w swoich mediach. Polacy robią wszystko, aby uniemożliwić Ukraińcom wyjazd do Rosji. Michał, taka podwójna postawa rządu PiS wobec Sowietów może doprowadzić do ponownej izolacji Polski na arenie międzynarodowej, co spowoduje jeszcze większy chaos w rządzeniu krajem.
Tego bym się nie obawiał ze względu na to, co zrobili Polacy, obywatele polscy, polski naród. To izolacja tu na pewno nie wchodzi w rachubę. Szczególnie tak jak powiedziałem pan Brzeziński, jak to ładnie powiedział, że tu jest ambasadorem w Imperium Humanitarnym, chyba tak, to tu aż tak bym tego nie widział, ale rzeczywiście ten brak jednolitości w polskim rządzie osłabia naszą pozycję międzynarodową i o tym mówiliśmy wielokrotnie. Stąd pojawiają się coraz mocniejsze głosy, żeby tę frakcję takich tych twardogłowych dewotów katolickich wyrzucić z PiS-u, żeby otworzyć gdzieś w stronę wolności tę partię. No ja to postulowałem, tak powiem nieskromnie, chyba w 2016 czy 2017 roku, że z tym bagażem katokomuny, z tym takim wierno poddańczym biciem pokłonów przed biskupami, gdzie Kaczyński chodzi i mówi, że poza kościołem katolickim to jest tylko nihilizm, w ogóle nie zauważa polskich protestantów, polskiej wielokulturowości, tradycji i tak dalej. Te wizyty Dudy u papieża, to nic dobrego Polakom nie przyniosą. No i widzicie, że teraz papież przez większość Polaków jest uważany za sługusa Putina, no a media międzynarodowe to już go nazywają papieżem Putina. I po co było do niego jechać. No, ile to Duda był u niego temu? Parę tygodni jakoś, nie? Po co było się kompromitować znowu?
A ile tygodni temu był?
U Xi Jinpinga, tak.
Blackberry Belt. Polacy powinni też teraz uważać przy wyborze miejsca spędzania wakacji, nie wybierać miejsc będących pod wpływem politycznym Chin i Rosji.
No tak, to też oczywiście prawda. Dzisiaj Putin planuje przeróżne brzydkie rzeczy. On już ma wybite zęby przez Ukraińców, no ale jeszcze ma pazury, ma może, że tak powiem, kąsać w niewielkim zakresie. No i będzie właśnie najbardziej takich ludzi bezbronnych. No na przykład była informacja, że służby rosyjskie chciały strącić samolot pasażerski gdzieś nad terenem Europy i właśnie tam obwiniać Ukraińców o to, nie? Także no takich prowokacji mordercy Putina rzeczywiście mogą się dopuszczać, stąd tu rozwaga jest wskazana. Dziękuję też za ten głos.
A Chiny właśnie, jak wspomniałeś, w kwietniu rekordowa wielkość importu towarów z Rosji, ponad prawie 9 miliardów dolarów, prawie 60% więcej niż rok temu, najwięcej oczywiście ropa i gaz. Także no, próbują załatać jakby tę dziurę, która się teraz będzie pojawiać po odcięciu kierunku europejskiego. Powoli się ona pojawia, no ale będzie coraz większa dla Rosji. No a tu Chiny ruszają na pomoc, no i oczywiście w swoim też interesie, no bo to wiadomo.
Niebawem myślę, że pani Hania Shen więcej na ten temat powie, bo tu Stany Zjednoczone ciągle patrzą na relacje Rosja-Chiny, no i przestrzegają komunistów chińskich, żeby nie wspierali Rosji. No to tu mamy coraz nowe sygnały, że wspierają. Widać, że Chińczycy szykują się na jakieś poważne sankcje zachodniego świata, bo niszczą komputery. Wyobrażacie sobie, tak jak kiedyś tam była taka akcja, żeby wszystkie metalowe sprzęty ze wsi oddawać, garnki, narzędzia i tak dalej, bo trzeba było zwiększyć produkcję stali na zbrojenia, czy tam jakieś infrastrukturalne wielkie projekty.
To był wielki plan, żeby było ileś tam,
tam
produkcji,
na wsi,
no i wszystko.
Wiecie, pługi, garnki, topili.
Zamiast robić nową, to przetapiali.
Surówkę, no i tam odstawiali do jakiegoś tam województwa.
Okazała się słabej jakości.
Ale to głód jaki zapanował, bo tak, nie było narzędzi rolniczych, nie było w czym gotować jedzenia, to się choroby zaczęły, bo jedli surowe, niegotowane, bo nie było w czym ugotować, nie? Także, to szkoda gadać, jak coś komuniści wymyślą, no to się zawsze w ten sam sposób kończy.
Tak było, a Chiny w lutym, tuż przed wybuchem wojny, podpisały kilka umów energetycznych z Rosją. Zobowiązały się też zwiększyć wymianę handlową ze 146 miliardów w zeszłym roku do 200 miliardów dolarów za kilka lat. Także no, tuż przed wojną już wszystko sobie ustalili.
I to właśnie na tym spotkaniu, gdzie prezydent Duda niestety służył jako listek figowy, mówiono już w propagandzie komunistycznej, że zdradził NATO, i tam właśnie Putin i Xi Jinping te szczegóły, o których teraz mówimy, robił, znaczy ustalał. No i mówię, dzisiaj tam nie wiem ileś milionów tych komputerów amerykańskich głównie, czy tam może tajwańskich, czy japońskich, czy jakichś tam jeszcze południowo-koreańskich, no jest metodologicznie niszczona, przechodzą na swój system. Windows już chyba nie będzie obowiązywał, znaczy nie będzie standardem w komunistycznych Chinach i sprzęt ma być tylko krajowej produkcji. Pozdrawiamy!
Józef tłumaczy, dlaczego ruszysty, tak tu Ukraińcy rosyjskich faszystów nazywają.
Ruszysty.
W Londynie ruszysty, czy no, w polskim by to było ruszyści.
No zresztą u nas jest starodawne słowo kacap, i nie ma co. Kacap to morderca, rzeźnik inaczej. Już tam faszysta, jak tam ruszysta, niech będzie. No. Już tam my mamy swoje. Kiedyś Pietrzak śpiewał Szkopy i kacapy i zobaczcie, niewiele się zmieniło. I wtedy nie chciała żadna telewizja mu tego puścić, tylko telewizja Idź pod prąd to puściła.
Tak było. Kolejne wasze komentarze. Darek. Zerwać stosunki dyplomatyczne powinni zacząć Niemcy, Francuzi, a potem my, nieodwrotnie.
A dlaczego?
Tego nie wiem, a właśnie...
To my jakieś gorsi? Nie? Tam... A kto pierwszy widelcem jadł? Niemcy? Nawet no, nie Francuzi.
To może wtedy, może najpierw czekać na Chiny, bo są największe.
No a właśnie. Potem dopiero...
Frank Martin, dziś wiatr historii wieje nam w żagle, by płynąć masowo pod prąd.
Amen. Amen. Tak też to czujemy. Myślę, że też doświadczacie emocji, które nam tu towarzyszą. Dwa zjazdy w jednym tygodniu. Najpierw zjazd chrześcijańskich pastorów, potem pod koniec tygodnia zjazd widzów telewizji Idź pod prąd. Teraz kolejne wydarzenia nas czekają właśnie na taką skalę. Myślę, że też doświadczacie tego samego poczucia, że dzieje się coś niezwykłego. Modliliśmy się o zmiany. I tak jak mówił pastor Joel, amerykański misjonarz od 12 ponad lat na Ukrainie, a wcześniej 8 lat w Moskwie, jeśli modlimy się do Boga, to uważajmy, bo On wysłuchuje i odpowiada. No to mamy.
A dziś o 18 zapraszamy na wywiad z ukraińskim pastorem Aleksandrem Morozem. W Polsce poczułem się jak w domu.
To jest właśnie ten sojusz serc, sojusz historii i sojusz wolnych umysłów. Na to właśnie liczymy przede wszystkim. Politycy będą musieli zrealizować nasze żądania.
A politycy, niektórzy już się skłaniają do tego. Minister Ardanowski, Idź pod prąd, mówił, że chętnie ten taki sojusz, to Trójmorze, tak jak też, o którym też mówił prezydent Zełenski, by realizował. O tym możecie przeczytać na idźpodprąd.pl. Zapraszamy. Dziś jeszcze, jak mówiłem, wywiad z ukraińskim pastorem Aleksandrem Morozem. Za chwilę pomysł dziś pastora Chojeckiego. Unia polsko-ukraińska. Silna władza człowieka czy prawa?
No tak. Bo tu wschód z zachodem. My jesteśmy pomiędzy. Stąd musimy widzieć, co jest złe na wschodzie, co jest dobre na zachodzie i trzymać się tego, co dobre.
Tymczasem w Ukrainie Azowstal broni się nadal, ale doszły informacje, że jednak nie wszyscy cywile zostali ewakuowani. Ponad 100 cywilów pozostaje w kombinacie Azowstal, poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kirylenko. To ciągle ostatni punkt oporu Ukrainy w Mariupolu. No, bronią się niezwykle długo w otoczeniu i to głębokim, jak mówiłeś, około 100 kilometrów za linią frontu.
Pojawiły się tam pewne pretensje także ze strony obrońców Mariupola, że ten czas nie został dobrze wykorzystany, że można było się lepiej przygotować do obrony całego Mariupola. Myślę, że to już czas na taką dyskusję po wojnie, kto zawinił, dlaczego i tak dalej. No dzisiaj, jeśli chcecie więcej szczegółów na temat Mariupola, to Cezary przygotował reportaż właśnie o obronie Mariupola. Możecie go znaleźć na naszej stronie w najświeższych linkach.
Ogólne przedstawienie sytuacji wczoraj w Azowstalu, krótko, ale faktycznie no, tam przygotowanie, no, było tam przygotowanie na pewno, oni się przygotowywali już od 2014, że ten Azowstal może się stać takim punktem obrony, odnawiali bunkry, te przejścia, tunele, zebrali zapasy, które widać, że faktycznie wystarczyły paru tysiącom ludzi, by tam przetrwać. No pewnie, wiadomo, że zawsze można coś zrobić, było jeszcze lepiej, ale gdyby ktoś na początku lutego powiedział, że Ukraina się tak obroni przed Rosją, to myślę, że mało kto by uwierzył.
Tak. Mimo wszystko. To jest zaskoczenie, dobre zaskoczenie dla wszystkich, dlatego też modlimy się o cały naród ukraiński, o przywódców politycznych, żeby też wytrwali w jedności, żeby nie pojawiły się jakieś pęknięcia, o wytrwałości dla narodu, który przecież teraz no, ma na przykład braki paliwa, nie? Bo bardzo trudno poruszać się samochodem, czy w ogóle komunikacja kołowa mocno
ustała. Teraz druga co do wielkości rafineria została też zbombardowana. Inna sprawa co do Mariupola, no to ONZ, cała społeczność międzynarodowa mógłby troszkę zadziałać mocniej, żeby tę sytuację rozwiązać, żeby przynajmniej tych cywili wszystkich no tutaj stamtąd ewakuować.
Minister obrony Republiki Czeskiej, pani Jana Czernochowa, cytuję: cierpiałam i cierpię, gdy widzę społeczność międzynarodową, która tygodniami siedzi z założonymi rękami i obserwuje kryzys na Ukrainie, co najwyżej mądrze komentując. Dopiero w ostatnich tygodniach Unia Europejska, NATO, ONZ i tak dalej, i tak dalej.
No ostatnio, no by się to faktycznie tak mocno ruszyło. No, myślę, że tak jak marzy o tym Paweł Nowotny, to nie będzie. Niestety nie rozwiąże się to w parę godzin.
A można. A można by było. Zaoszczędzić cierpień setkom tysięcy, milionom Ukraińcom, a także no, pomóc, że tak powiem, Rosjanom wrócić do od tej schizofrenii dwugłowego orła do normalnego myślenia.
Nawet Magdalena Środa, słuchałem niedawno, ona w drugim tygodniu wojny mówiła między innymi o pacyfizmie. On mówi, no pacyfizm okej, fajnie, ale jak atakują, no to trzeba się bronić.
No tak, tylko
jak jest, no bo pacyfizm to też no, jako najwyższą powiedzmy wartość życie, że tu chronić życie, no to jeśli się chce chronić życie, no to taki atak
na życie.
Ja jestem niby przeciwna temu, żebyśmy brali udział w wojnie, no ale gdyby tak to zaatakować, no to by się ocaliło wiele żyć.
No popatrz, nie no. Magdalena Środa ma niekiedy bardzo trafne przemyślenia, była też naszym gościem jakiś czas temu, ale pacyfizm w czasie pokoju to jest w rzeczywistości kuszenie wroga. Jeśli nie kolaboracja, bo ja wiem, że część pacyfistów to z durnoty gadają te głupoty, nie? Ale część podsyca te durnoty, część agentury. I mówią, o, jakie to pobożne, to Jezus jest pacyfistą, takie tam kłamstwa różne. Absolutnie nie. Co jest, ja się zawsze pytam tych pacyfistów, bo oni szczególnie po stronie katolickiej się tam dość, po protestanckiej też, ale katolików, pacyfistów pytam. Co w ręku trzyma twój biskup? No jak to? No laskę świętego Mikołaja. Nie, gumowaną lagę. To był karabin, można powiedzieć, pasterzy tamtych czasów. Nie stać ich było na inną broń. No to mieli właśnie te pastorały, te lagi do walki z niedźwiedziami, z wilkami czy ze złymi ludźmi. Także każdy biskup jest uzbrojony. A skąd ten katolicyzmie pacyfizm? Nie wiem. Znaczy, no wiem, z Moskwy. I z Moskwy.
Józef Maria Bocheński pacyfizm nazwał współczesnym zabobonem.
Dokładnie,
w swoim słowniku zabobonów stwierdził, że miesza się oceny estetyczne z moralnymi, zapominając, że nieraz rzeczy niepiękne są przecież dobre i nakazane, na przykład operacje. Pacyfizm zasługuje więc w pełni na nazwę zabobonu i to mimo szlachetności niektórych jego wyznawców.
Amen. No to tym katolickim intelektualistą, który walczył z zabobonem w hierarchii katolickiej, możemy zakończyć.
Możemy zakończyć. Zachęcamy do wsparcia telewizji Nie Idź Pod Prąd. Co miesiąc cel 1000 gitar, czyli 1000 wpłat. Utrzymujemy te telewizje, te programy dzięki Wam, dzięki wsparciu, dzięki przelewom PayPal, DotPay, Blik i Patronite. Wszystko na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Widzicie na ekranie dane. Zachęcamy, by ten 1000 również w maju osiągnąć. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, Unia Polsko-Ukraińska, Silna Władza Człowieka czy Prawa i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Śmierć Stanisława Bułak-Bałachowicza, 1940 rok. Stanisław Bułak-Bałachowicz zasłynął podczas wojny polsko-bolszewickiej. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Telewizji Pod Prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
I do zobaczenia.
Cieszę się bardzo, że zjazd pastorów i liderów chrześcijańskich 3 maja tu w Lublinie zaowocował już pierwszym skutkiem w postaci wspólnego oświadczenia popierającego Unię Ukrainy, Polski i innych państw obszaru Trójmorza. Pełny tekst możecie sobie teraz przeczytać. Zachęcam do podpisania też tej petycji, żeby pokazać społeczne polskie poparcie. Oczywiście także zapraszamy naszych braci i siostry ukraińskie do podpisywania tego listu, ale nie o tym chciałem mówić, ale o przyszłości. Jak ma wyglądać wizja tych naszych nowych politycznych, można powiedzieć, poczynań? Na wschodzie bardzo popularna, czy dominuje taka tendencja mentalna samodzierżawia, czyli silnej władzy centralnej, silnej władzy człowieka. Z kolei chrześcijaństwo biblijne przynosi wolność jednostki i zakaz poddawania się w niewolę człowiekowi. Gdzie znaleźć, można powiedzieć, punkt styku? Najlepszym, myślę, biblijnym wzorcem jest król Salomon. Silna władza, rzeczywiście, ale jednocześnie to nie jest władza człowieka. To jest władza prawa, to jest władza wartości, to jest władza sprawiedliwości. Czyli może być silna władza, ale jej cechą musi być Boża sprawiedliwość. Podobną myśl znajdujemy w 13 rozdziale listu do Rzymian. Także kiedy myślimy o przyszłości, nie myślmy o wodzu na białym koniu. Tak, muszą być sprawne organizmy państwowe, sprawne zarządzanie, ale najważniejsze jest, czy w naszych sercach będzie rządziła sprawiedliwość i prawo. Bo to się przełoży na dominację nie człowieka, nie siły, ale silnego prawa i silnej sprawiedliwości. Taki powinien być plan, takie powinno być marzenie o nowym państwie.
Dziesiątego maja 1940 roku funkcjonariusze gestapo zabili w Warszawie podczas próby aresztowania Stanisława Bułaka-Bałachowicza. Stanisław Bałachowicz podczas I wojny światowej służył w armii carskiej. Był ranny 5 razy, odznaczono go 3-krotnie Krzyżem Świętego Jerzego, orderami Świętego Stanisława, Świętej Anny i Świętego Włodzimierza. Po wybuchu rewolucji październikowej przez pewien czas służył w armii Armii Czerwonej. Następnie przeszedł ze swoim pułkiem na stronę Estonii i walczył przeciwko bolszewikom, dochodząc w armii estońskiej do stopnia generała majora. W marcu 1920 roku na czele oddziału złożonego ze Estończyków, Łotyszów, Litwinów, Polaków, Rosjan, Białorusinów przyłączył się do Wojska Polskiego. We wrześniu 1920 roku na czele swojego oddziału zdobył Pińsk, biorąc tam do niewoli 2400 jeńców, w tym sztab bolszewickiej 4 Armii. Z dezerterów z Armii Czerwonej stworzył tak zwaną Ochotniczą Sprzymierzoną Armię, która osiągnęła stan 20 tysięcy żołnierzy. Służyli w niej mieszkańcy Kaukazu, Mongołowie, Tatarzy, Kałmucy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Polacy i Żydzi. Po podpisaniu pokoju ryskiego postanowił walczyć dalej. W listopadzie 20 roku zajął Mozyrz i ogłosił tam powstanie Republiki Białoruskiej. Utworzył rząd białoruski, który miał siedzibę w Słucku, ale po kilku dniach Armia Czerwona zmusiła oddziały Bałachowicza do wycofania się. Zostały one internowane w Polsce. Później Bałachowicz wziął udział w hiszpańskiej wojnie domowej po stronie generała Franco, a we wrześniu 1939 roku na czele oddziału ochotniczego bronił Warszawy. Wiadomo, że Bałachowicz po kapitulacji Warszawy utworzył organizację konspiracyjną. Być może jego aresztowanie nastąpiło też na prośbę NKWD w związku z jego działaniami na rzecz niepodległej Białorusi. Przydomek Bułak znaczy ten, kto ma wiatr.